з Києва.
Minęła 9.30 w Warszawie, 10.30 w Kijowie. W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żaka. Realizuje tę audycję dla Państwa Szymon Dąbrowski. Dzisiaj 358 dzień rosyjskiej inwazji na wielką skalę, na pełną skalę na Ukrainie. I zaczniemy tradycyjnie od wiadomości, które przygotowała Daria Hordijko. Dzisiaj na Ukrainie, na terenie całego państwa, ogłoszono w nocy alarm powietrzny w związku z kolejnym zmasowanym atakiem rakietowym armii rosyjskiej. Rosja wystrzeliła 36 rakiet różnego typu, 16 z nich zostało zestrzelonych przez siły obronne Ukrainy. Niemniej jednak odnotowano trafienia na północy i zachodzie Ukrainy, w obwodzie lwowskim, ale także w obwodach dniepropietrowskim i kirowohradzkim. Wczoraj w Pokrowsku, w obwodzie donieckim, zakończono rozbiórkę gruzu w domu, który Rosjanie ostrzelali smierczem, artylerią rakietową. Według ostatecznych danych zginęło 3 osoby, 11 zostało rannych. W wyniku ataku uszkodzone zostało 4 bloki mieszkalne. Rosja wykorzystuje 97% swojej armii do wojny na Ukrainie. Powiedział o tym brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace w programie BBC Today. Według USA potencjalna skuteczność bojowa armii rosyjskiej została zmniejszona o 40%. Również szef brytyjskiego Ministerstwa Obrony zaznaczył, że prawie 2/3 rosyjskich czołgów zostało zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań wojennych na Ukrainie. 10. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji będzie dotyczył sektora bankowego, dostępu do technologii podwójnego zastosowania i zastosowanych technologii, podała Komisja Europejska. Proponuje się również wprowadzenie sankcji wobec blisko 100 dodatkowych osób i podmiotów prawnych odpowiedzialnych za działania wojenne i decyzje polityczne. Minister obrony Oleksiej Reznikow pozostanie na swoim stanowisku pomimo skandalu korupcyjnego przy zakupach w Ministerstwie Obrony Ukrainy. Reznikow w wywiadzie stwierdził, że poprosił go o to osobiście Wołodymyr Zełenski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po raz kolejny wypowiedział się na temat potencjalnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Zaznaczył, że historia z NATO jest otwarta. Ale teraz uwaga skupia się na wygraniu wojny przez ukraińskie siły zbrojne. To były najważniejsze informacje za ostatnią dobę, które jak zawsze tradycyjnie zebrała Daria Hordijko. Dzisiejsza noc była nocą niespokojną na terenie Ukrainy. To jest kolejny zmasowany atak. Jeżeli dobrze liczę, to jest 15 zmasowany atak na infrastrukturę krytyczną, nie licząc tych wszystkich ataków rakietowych od 24 lutego. Ja szczerze mówiąc, przyznam się Państwu szczerze, że ten atak niestety przespał. Biorąc pod uwagę, że to był też atak na teren zachodniej Ukrainy, z której do państwa teraz nadaje, bo nadaje do państwa ze Lwowa, pomimo tego, że to jest raport z Kijowa, to alarm mnie nie obudził. Z doniesień wiemy, że został ostrzelany okolice Drohobycza, dokładnie rejon drohobycki, i została zniszczona infrastruktura krytyczna. Ale żeby tradycji stało się zadość, na antenie pragnę powitać Dmytra Antoniuka, korespondenta kijowskiego Radia Wnet, którego państwo dobrze znacie, czy też z tej audycji, czy też z codziennych raportów i doniesień na temat tego, co się odbywa na Ukrainie. Dzień dobry, Dmytrze.
Cześć, Arturze. Witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, na początek takie pytanie. Gdzie jesteś? Czy możesz powiedzieć, gdzie jesteś?
Mogę powiedzieć, jestem w Niemczech, bo przyjechałem tutaj, żeby kupić rzeczy, których nie udało się kupić w Polsce. Także jestem tutaj i już kupiłem to, co trzeba. I jadę w tej chwili trochę dalej. No i też niedługo będę znów w Polsce, a dalej wracam do Kijowa.
Jak ja rozumiem, chodzi o rzeczy, które ty kupujesz ze względu na zbiórkę, które organizujesz, na liczne zbiórki, które ty organizujesz na rzecz armii ukraińskiej, a tak i też cywilów na terenie Ukrainy. Dobrze rozumiem?
Dokładnie. Dokładnie tak. I to rzeczy, które kupuję z środków uzyskanych na tych spotkaniach, które prowadzę tutaj w Polsce, i kolejne spotkanie akurat będzie 22 lutego w Rzeszowie w PTTK na ulicy Matejki o godzinie 18. Serdecznie zapraszam. Można tam będzie kupić kalendarz, który przywiozłem, i moje książki. No i w taki sposób wesprzeć nasze wojsko i wolontariuszy.
Tutaj też serdecznie wszystkich zapraszam, bo to nie tylko szczytny cel, ale także możliwość porozmawiania z autorem, kupienia i zapoznania się z dorobkiem Dmytra Antoniuka, który w sposób perfekcyjny, że tutaj się na antenie tak pochwalę, opisuje dziedzictwo obu narodów na terenie Ukrainy. Dmytrze, ale wracając do tego zmasowanego ataku, Rosjanie tym razem użyli rakiet często nowoczesnych i rakiet skutecznych. Niektóre rakiety na dany moment nawet nie mają możliwości, ukraińska obrona przeciwlotnicza nie ma możliwości strącania. Czy kontaktowałeś się ze swoimi bliskimi, którzy teraz przybywali w Kijowie, i jak oni odebrali ewentualnie tą kolejną napaść na infrastrukturę cywilną Ukrainy?
Kontaktowałem, ale w Kijowie było względnie cicho, oprócz wycia tych syren alarmowych, ale niestety nie było cicho tam u was pod Lwowem, prawda? I nie było cicho w centralnej Ukrainie. Rakiety spadli jak pod Lwowem, tak i w obwodach Dnipropetrowskim i Kirowogradzkim. W ogóle ten zmasowany atak był w porównaniu z poprzednimi atakami był nie taki liczny. Wystrzelono było rakiet 36, ale niestety ze względu na to, że część tych rakiet była rakiety typu H-22, przeciwko którym my niestety nie mamy chyba broni skutecznej na razie, to akurat taka rakieta zniszczyła na przykład ten dom mieszkalny w Dniprze, gdzie zginęło dziesiątki cywilów, niestety straciły swoje życie. To akurat teraz w nocy były też ponad dziesiątek takich rakiet typu H-22 były wystrzelone w Ukrainie i niestety chyba ich nie zastrzelono. Z 36 rakiet zastrzelonych zostało 16, czyli 20 rakiet jednak trafili w swój cel. Trzeba powiedzieć też, że przez ostatnie kilka dni nie było deficytu energetyki elektrycznej w naszej systemie elektryczności w całej Ukrainie, czyli nie było wyłączeń tego prądu. A teraz niestety być może te wyłączenia tego prądu znów wrócą w całą Ukrainę, bo to jest zjednoczony system energetyczny. No i na razie my nie wiemy, czy byli jakiekolwiek ofiary wobec tego ostrzału. Na razie ja po prostu nie znalazłem informacji o tym, że jakiekolwiek ofiary są.
Jeżeli chodzi o obwód lwowski, to Maksym Kozycki, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, potwierdza, że ofiar nie ma. Liczne zniszczenia infrastruktury energetycznej są. Właśnie tak jak mówiłem, w rejonie Drohobycza, pod Drohobyczem została uszkodzona podstacja nadawcza, zostały uszkodzone sprzęty energetyczne. Cztery rakiety trafiło w cel, czyli jest duża wyrwa. Został uszkodzony sklep, który znajdował się nieopodal. Niestety powiedział, że właśnie to jest infrastruktura, która odpowiada za dostarczanie prądu w obwodzie lwowskim. Niemniej jednak przed chwilą sprawdziłem też informacje w przedsiębiorstwie energetycznym obwodowym i okazuje się, że dzisiaj pomimo tego ataku, pomimo uszkodzenia infrastruktury energetycznej, wyłączenia prądu na terenie obwodu lwowskiego nie wystąpią. Przynajmniej to jest informacja sprzed jakiejś godziny. Czyli tutaj, tak jak Dmytro powiedział, w systemie jest prąd, bo uruchomiono dodatkowe bloki energetyczne, znaczy te bloki, które były na remoncie i konserwacji, ale z drugiej strony, pomimo tego, że elektrownie produkują prąd, to ten prąd trzeba dostarczyć. I tutaj też nawiążę do tego, co powiedział Dmytro. Tak, część z tych rakiet, oprócz kalibrów wystrzeliwanych rakiet typu Kalibr, to właśnie były rakiety typu H, to były rakiety typu H-101, H-555, H-59 i te rakiety właśnie H-22, rakiety, które służą do niszczenia ugrupowań lotniskowców na morzu. To jest, zaznaczę po raz kolejny, że samo odpalenie w kierunku lądu, w kierunku miejsca, na którym mieszkają ludzie, tego typu rakiet jest przestępstwem z założenia, bo odchył tej rakiety od celu jest od 600 metrów nawet do 5-6 kilometrów, bo ona ma niszczyć duże ugrupowania statków, okrętów wojennych, właśnie przede wszystkim lotniskowców. Ale teraz, Dmytrze, przenieśmy się z tych niemiłych wojennych sytuacji, przenieśmy się do święta. Dzisiaj świętujemy Tłusty Czwartek. Mówię my, czyli tutaj my we Lwowie, Polacy we Lwowie jak najbardziej świętują Tłusty Czwartek, czyli od Tłustego Czwartku jemy pączki, jemy faworki, czyli zwane chrustami. Jemy to aż do Środy Popielcowej, czyli do wtorku najbliższego. Jeżeli się nie mylę, w tradycji ukraińskiej tego typu święto nie występuje i tradycja jedzenia pączków to jest tradycja bardziej bożonarodzeniowa niż związana z karnawałem i też zbliżającym się postem przed Wielkanocą.
Dokładnie tak. My nie mamy takiej tradycji w ogóle, albo jeżeli ona była, to ona po prostu jest jakaś zapomniana. O pączkach w ogóle nikt w Ukrainie nie wie, tak naprawdę. I ciekawe, że pod Kijowem, w drodze z Kijowa do Lwowa, tam, gdzie jest granica obwodów kijowskiego a żytomierskiego, jest, no już od lat jest taka pączkarnia, prawda? Tam napisane na tej trasie takimi wielkimi literami pączyki po ukraińsku. No i wiem, że Paweł, który bardzo uwielbia pączki u Polskie, to specjalnie tam zajechał, żeby tam zjeść parę. No i powiedział, że nie, nie do porównania z tymi prawdziwymi pączkami, które są w Polsce, prawda? Co ciekawe, ja teraz, jak już powiedziałem, jestem w Niemczech i dzisiaj w Niemczech akurat zaczyna się pora tych karnawalów albo faszingów, jak tu się mówi. I dzisiaj jest taki karnawał kobiecy, tak można powiedzieć. I kobiety wychodzą na przykład na ulicy i ścinają tymi nożyczkami na przykład krawatki u mężczyzn, jeżeli ktoś wpadnie w ich ręce. No to szczególnie taka tradycja występuje w Kolonii, no ale w innych miejscowościach niemieckich też coś takiego jest. Ale znów o pączkach tutaj też nikt nie słyszał, chociaż nie są w sprzedaży, ale nie ma takiego pączkowego czwartku.
A ponoć właśnie te pączki tutaj na nasze tereny przewędrowały z Niemiec. Wcześniej jeszcze była tradycja jedzenia podobnych wyrobów jeszcze nawet na terenie Imperium Rzymskiego. Co prawda one były, z tego co czytałem, bardziej mięsne, czyli nie na słodko, tylko właśnie z nadzieniem mięsnym. I Paweł tutaj właśnie pisze w naszym czacie, że właśnie w tej pączkarni są pączki nawet ze słoniczką. No, ciekawe podejście. No, u nas są znane pączki z różnymi nadzieniami. Na przykład ja uwielbiam nadzienie różane i dotychczas na lwowskich targach można kupić konfiturę z róży, co jest bardzo, bardzo fajne i miłe. Podejrzewam, że tutaj nie wiem, czy troszeczkę nie wykraczam, ale wydaje mi się, że na warszawskich bazarkach nie sprzedają prawdziwej konfitury z róż, z płatków róż. Może ktoś ze słuchaczy mnie poprawi albo z mieszkańców Warszawy. Niemniej jednak tutaj w ukraińskiej tradycji na zachodzie Ukrainy te pączki zwane pampuchami, to się często mówi, że pampuchy, a nie pączki, właśnie często są na Boże Narodzenie i one są z makiem, z nadzieniem makowym, które ja bardzo lubię, z takim nadzieniem podobnym do tradycyjnego makowca. I tym pozytywnym akcentem tutaj już wiemy, że Dmytrze, teraz jesteś w drodze, troszeczkę ciebie złapaliśmy podczas przemieszczania się, więc bardzo dziękuję za rozmowę i za tą korespondencję z Niemiec na temat twojej wolontariackiej działalności. Dziękuję bardzo i życzę szerokości.
Dziękuję też. Ja akurat mijam teraz zamek. Jestem nad niemieckim Rajnem, nad tą potężną rzeką i zamek jak z tego, z piosenki o Loreleje, tak? Akurat taki zamek mijam. I też powiem, że pampuchy to jest absolutnie takie lwowskie powiedzenie, bo u nas w Kijowie nikt nie słyszał o pampuchach w ogóle, naprawdę. Także życzę też Państwu smacznego w tłustego czwartka. No i życzę oczywiście pokoju i spokoju w Waszych miastach, gdzie przebywacie. I pozdrawiam też serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się, Dmytrze. A teraz dla Państwa piosenka. Piosenka tutaj z zachodu Ukrainy, z zespołu z Tarnopola. Zespołu, który się nazywa Medowy Polyn, czyli Miodowy Piołun. I utwór o takiej enigmatycznej nazwie Tra-ta-ta-ta. Trochę zachodnioukraińskiego reggae teraz wybrzmiało na antenie Radia Wnet, a ja bym chciał wrócić do wydarzenia, które się odbyło przedwczoraj, o którym z Wojtkiem Jankowskim mówiliśmy w studiu Lwów, o kolejnym konwoju, bodajże już 40. konwoju humanitarnym, który od ubiegłego roku, od początku tej pełnowymiarowej fazy wojny dotarł tutaj na Ukrainę, o konwoju, który przywiózł światełko w postaci prądu, czyli małych generatorów zebranych przez wszystkich pielgrzymów, którzy odwiedzają Narodowe Sanktuarium na Jasnej Górze. Zbiórkę zorganizowani Paulinów reprezentował kustosz Jasnej Góry ojciec Waldemar Pastusiak, a jak zawsze tutaj przy takiej okazji przy tym transporcie pomogła wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska. Nie udało nam się z Wojtkiem wyemitować wczoraj wszystkich dźwięków, wszystkich rozmów nagranych podczas tego wydarzenia i dlatego dzisiaj chciałem Państwu jeszcze zaprezentować taką mini konferencję spod obwodowej administracji wojennej, bo w czasach wojskowych, w czasach stanu wojennego tak się nazywa ta instytucja. I proszę posłuchać, co powiedzieli zgromadzeni podczas tej konferencji.
Więc pragniemy przekazać 125 agregatów prądotwórczych, które zostały zebrane z ofiar pielgrzymów, którzy przybywali na Jasną Górę. To źródło światła przesyłamy na Jasną Górę. Najpierw to płynące z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, a więc to światło pamięci w modlitwie nieustannej o to, by nastał pokój, ale wiedząc, że do tego pokoju jeszcze jakiś czas minie, chcemy pomóc tym, którzy mają problemy z prądem, więc przekazujemy te agregaty tak, żeby wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości, żeby prąd dotarł tradycyjnym źródłem po kablu, mogło w ten sposób być uruchomione źródło prądu, by ludzie w miarę normalnie w tych najtrudniejszych okresach czasu mogli funkcjonować.
Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu. Ktoś by mógł pomyśleć, no cóż, takie agregaty malutkie, cóż one znaczą. Znaczą bardzo wiele, bo to jest wsparcie dla konkretnych rodzin, w konkretne miejsca, które są pozbawione prądu i możliwości takiego codziennego funkcjonowania. Ale jest rzecz dużo, dużo ważniejsza, bo za każdym z tych agregatorów stoi po prostu Polak. Stoją ludzie niezamożni, którzy podzielili się często ostatnią złotóweczką, wrzucając stawiając je na Jasnej Górze, po to, by pomóc, po to, by podarować część swojego serca, po to, by podarować modlitwę. To jest dużo, dużo ważniejsze niż sam agregat, to, co idzie wraz z nim. Po prostu idzie nasza polska dusza, polska miłość i polskie serce.
Dziękuję wielkie, panie marszałku. Отчим, ви знаєте, справді те, що ви робите, це неоцінена річ. Тому що ви не даруєте людям генератор чи світло. Ви даєте частинку світла, своїх душ, свого серця, допомогу від кожного поляка, який докладається, допомоги не тільки в генераторах, а цю величезну кількість об'єктів, проєктів, людей, які ви підтримали в час війни. Дякую вам величезне. І отець розказав дуже гарну історію. Історію про маленьку дівчинку, 10-літню українку, яка знайшла свій дім в Польщі. І коли її вона намалювала дуже гарний малюнок. Отче, можете показати цей малюнок?
Можу.
Так. Покажемо. Коли її запитали, що для тебе дім, вона намалювала дім Божий.
Мій дім в часі війни.
Так, от покажіть, будь ласка, як вона бачить дім в час війни. Це маленька українка в Польщі. Вона ще насправді знайшла свій дім. Відчула доброту сердець, відчула підтримку і відобразила це в такому малюнку. Дякую величезне. Це і є доброта, щирість, підтримка і допомога. Дякую вам.
Podczas tej konferencji przemawiał ojciec Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry, także wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska i Maksym Kozycki, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Tutaj pozwolę sobie przetłumaczyć, co powiedział pan Maksym Kozycki. Maksym Kozycki podziękował oczywiście za ten dar, za te generatory. Powiedział, że to jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, że to jest dar właśnie polskiego serca, zwykłych polskich ludzi, i przytoczył historię, którą opowiedział właśnie ojciec Waldemar Pastusiak Paulini od początku tego pełnowymiarowego konfliktu przygarnęli do siebie uchodźców z Ukrainy i jedna z dziewczynek, jedna z małych Ukrainek narysowała przepięknie zresztą, przepiękny obraz, bodajże akwarele na temat, bo było zadanie postawione im, żeby narysowali dom. I ona jako dom przedstawiła właśnie dom Boży, czyli tutaj klasztor na Jasnej Górze, bo ten dom ona właśnie w tym miejscu znalazła, bo dom to nie zawsze tylko i wyłącznie mury, tylko właśnie dobroć serc. I o tym też powiedział Maksym Kozycki. I chciałem jeszcze państwu na sam koniec krótkie nagranie, które było wczoraj prezentowane, ale chciałbym, żeby ono po raz kolejny wybrzmiało. Nagrana rozmowa z Mikołajem Dronem, Ukraińcem, który mieszka w Polsce, od wielu, wielu lat mieszka w Polsce. Jest absolwentem SGH warszawskiego, niemniej jednak na początku tego konfliktu pełnowymiarowego wrócił tutaj na Ukrainę, czynnie walczył i niestety odniósł dotkliwe rany, stracił nogę i mało szkodę. Zgodzoną rękę, jest leczony tutaj w tym szpitalu, który wczoraj też te generatory otrzymał. A kontakt ze swoimi kolegami na froncie utrzymuje pan dotychczas?
Oczywiście, zawsze. To są moje chłopaki. Ja byłem ich tłumaczem z angielskiego na ukraiński i z powrotem. Oni tutaj walczą za Ukrainę, za cały świat w ogóle, za nas. I są na pierwszym miejscu dla mnie. Zawsze chłopaki. Przyjeżdżają czasem. No Samuel był. Samuel był. Inni to teraz trochę nie mieli tej opcji do mnie przyjechać, bo tam właśnie bardzo trudna teraz jest sytuacja. Ale tak, zawsze z nimi kontakt, albo dzwonią do mnie, albo ja do nich. No.
Widzę tego, który w Polsce, jeden właśnie chłopak.
Właśnie jest w Polsce na leczeniu, taki z Argentyny chłopak. Ja nawet nie wiem, czy można powiedzieć jego
imię.
No, Messi to jest jego właśnie taki jakby nickname, taki BattleTech pseudonim. No. Właśnie jest na leczeniu w Polsce. Bardzo mu się podoba. Tak, w Otwocku właśnie. Matka pojedzie z odwiedzinami do niego najpierw. Matka pierwsza.
Czyli taka grupa wsparcia międzynarodowego w jednej idei.
Tak. To naprawdę, to jest po prostu, to było najlepsze dla mnie doświadczenie w ogóle w moim życiu. No, oprócz tego, że się na tej minie. Służyć z chłopakami z całego świata, 30 plus różnych krajów, to jest i wszyscy razem tutaj przyjechali pomóc naprawdę. I umierają tam chłopaki. 10 swoich chłopaków już, moich już leżą w ziemi. Australia, Tajwan, inne kraje. To jest, ja już właśnie mówiłem poprzedniego razu, bez, sami nie damy rady, po prostu nierealnie. Więc pomóc od Polski najpierw, w pierwszą kolejkę, to jest po prostu nieocenialne, jakbym mógł powiedzieć.
Nieocenialne.
W ogóle to, że nam pomagacie, po prostu bez waszej pomocy nie damy rady. Bo Polska jest naszym najbliższym sąsiadem i naszym bratem teraz. I ja myślę, że od teraz i w przyszłości tak i będzie.
A żołnierze czują to wsparcie Polski?
Tak, bo my naprawdę sami przeciw takiego wroga nie damy rady po prostu wytrzymać. I bez wsparcia Polski i bez wsparcia całego świata nie damy rady. Więc bez waszej pomocy po prostu wasza pomoc jest w ogóle nieoceniona. Nawet nie wiem, jak inaczej powiedzieć.
Tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Zapraszam jutro o godzinie 9:30 na kolejny raport z Kijowa. Ja się żegnam z Lwowa, czyli Artur Żak żegna się z Lwowa. Szymon Dobrowski realizował tę audycję, a Dmytro Antoniuk, Daria Hordik, Paweł Bobołowicz pomogli mi przygotować tę audycję. Kłaniam się nisko.
Raport z Kijowa.